Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu radiowym starszy brygadier Tomasz Gajewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dzień dobry, panie komendancie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
Panie komendancie, zawsze o każdej porze roku oczywiście są nowe wyzwania, nowe problemy, z którymi państwo się spotykacie. Dzisiaj również o tych wiosennych wyzwaniach chciałabym porozmawiać, ale na początek spróbujmy podsumować sezon zimowy. To był ciężki czas dla Państwowej Straży Pożarnej.
Szanowni państwo, jadąc tutaj zastanawiałem się, od czego może zacząć, bo rok ubiegły był rokiem pozytywnym dla Państwowej Straży Pożarnej. I tutaj kwestie dwie rzeczy. Przede wszystkim środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, które trafiły do Państwowej Straży Pożarnej, które tak naprawdę zasiliły nasz asortyment. Za te środki mogliśmy zarówno wykonać pewne prace remontowe, jak i zakupić sprzęt niezbędny właśnie do działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Ale także druga taka ważna kwestia, zanim przejdę do statystyk, to jest to, że odnotowaliśmy tak naprawdę wzrost mienia uratowanego, czyli pokazuje to w statystykach, że działania Straży Pożarnej, ogólnie już i ochotniczej, i państwowej, są bardzo potrzebne. W ubiegłym roku takie mienie uratowane oszacowano na ponad 48 milionów złotych w naszym powiecie. No straty wyniosły około 1/4 tego, czyli około tam 11 milionów. No ale tutaj także miały wpływ dwa takie średnie pożary, które wydarzyły się na terenie miasta akurat Ciechanów.
Czyli nie daje się uniknąć zdarzeń, bo to jest po prostu niemożliwe, ale szybka reakcja, odpowiednia reakcja powoduje, że te straty są jednak mniejsze.
Tak, jak najbardziej. Szybka reakcja, coraz to nowszy z każdym rokiem sprzęt, także ten, który zastępuje starsze i pojazdy pożarnicze i sprzęt, no i także wyszkolenie, bo cała działalność Państwowej Straży Pożarnej, szanowni państwo, to działalność operacyjna, ale też działalność właśnie prewencyjna, działalność administracyjna. Więc tutaj nie możemy zapominać także o tej kwestii. My oczywiście na dzień dobry, tak na zwykły dzień, powiedziałbym w skrócie i kolokwialnie, widzimy strażaków, którzy pracują przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratując mienie, środowisko, ratując czyjś dorobek, ale za tymi osobami, za przygotowaniem tych osób oczywiście stoi także ta kwestia działalności strażackiej administracyjna i także prewencyjna.
Jak każda służba zresztą teraz, macie państwo to wpisane w swoje obowiązki. Panie komendancie, a sezon zimowy był ciężki dla państwa, bo jednak wie pan, zawsze jak są niskie temperatury, to tych pożarów nie brakuje, są to takie drastyczne pożary. Jak to wyglądało na naszym terenie?
Szanowni państwo, tak, sezon zimowy był troszeczkę bardziej, bym powiedział, gorący i tu statystyki też odzwierciedlają nam te zdarzenia, bo w ubiegłym roku odnotowaliśmy ogólnie ponad 1100 zdarzeń. Jest to spadek do 2024 roku, ale właśnie zanotowaliśmy wzrost w pożarach i wzrost w alarmach fałszywych. I tutaj tych, jeśli chodzi o statystykę, to ten wzrost pożarów był na 21% poziomie, a wzrost alarmów fałszywych był na praktycznie 50% poziomie. Czyli odnotowaliśmy tych zdarzeń 72, jeśli chodzi o alarmy fałszywe i 303 pożary. Całości klasyfikacji zawsze, od wielu lat już, Straż Pożarna to już nie jest Straż Ogniowa, więc w całej statystyce ogólnej oczywiście więcej odnotowujemy miejscowych zagrożeń, tych zdarzeń, które nie są związane bezpośrednio z pożarami i to jest średnio tak naprawdę 2/3 wszystkich zdarzeń. Ale jednak ubiegły rok pokazał, że ten wzrost tej liczby pożarów był widoczny i był odczuwalny dla strażaków z powiatu ciechanowskiego.
I to bardzo różnych pożarów, musimy dodać. A te fałszywe alarmy, panie komendancie, to co, czujki się włączały zbyt często, czy też tylu żartownisiów nam przybyło?
No, oczywiście, mamy, jeśli chodzi o alarmy fałszywe, to powód takiego wzbudzenia może być zarówno z instalacji wykrywania, czyli tam, gdzie obiekty są podłączone bezpośrednio do budynku komendy za pomocą monitoringu, i tam instalacja do wczesnego wykrywania pożaru taki alarm wzbudzi. Dosyć często on jest właśnie alarmem fałszywym, ponieważ wynika z różnych rzeczy, chociażby także czasem nieodpowiedniego konserwowania takich urządzeń, bądź też dosyć często zauważamy prace, na przykład budowlane, które się w danym budynku odbywają. No i oczywiście nie jest to przez zarządcę właściciela obiektu zgłoszone do operatora, aby takie linie monitorujące na czas, że tak powiem, remontu wyłączył, a nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym był realizowany już miejscowo przez osoby wyznaczone.
A takie typowe, proszę powiedzieć, panie komendancie, typowe głupie żarty były?
Mało. Powiedziałbym, że to w odsetek, jeśli chodzi o zdarzeń, tych 72, to z tego co pamiętam, chyba 4 były, że tak powiem, złośliwe te zdarzenia, które zostały skierowane do Komendy Powiatowej Policji w kwestii wyjaśnienia.
To w sumie dobrze, tak? To świadczy o tym, że głupich żartów nie było aż tak wiele, co państwu zaoszczędziło czasu i też możliwości pojechania do innego zdarzenia.
Tak, tak. Tu można powiedzieć, że społeczeństwo zaczyna rozumieć, do czego służy telefon alarmowy i numer alarmowy. I muszę państwu powiedzieć, że to nie tylko w wyniku zgłoszeń jakby wpływających do Państwowej Straży Pożarnej, ale także z naszych informacji tu przekazanych na odprawie w Komendzie Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, mówiono, że zgłoszenia wpływające do CPR-u to także już w tym momencie zgłoszenia ze 112, które w większej mierze są zdarzeniami prawdziwymi niż czyimiś żartami i, że tak powiem, takimi głuchymi telefonami.
Wymarzona sytuacja, aby zero było takich zgłoszeń. Miejmy nadzieję, że profilaktyka ku temu doprowadzi.
Oby tak było, pani redaktor, szanowni państwo, dążmy do tego.
Panie komendancie, proszę powiedzieć, jak to było ze słynnym Czadem? Czy były u nas jakieś niebezpieczne sytuacje? Zrobiliśmy dużo, również media, mam wrażenie, aby przybliżyć społeczeństwu problem zatruć tlenkiem węgla. Również na naszej antenie odbywały się audycje. Czy to pomogło?
Szanowni państwo, jestem zadowolony, bo jak na razie to pomaga cały czas i przez tak naprawdę ostatnie 3 lata nie odnotowaliśmy zdarzeń śmiertelnych, w wyniku których ofiary były w wyniku tlenku węgla, czyli tak zwanego czadu. I tutaj musimy, że tak powiem, ten poziom trzymać. Oczywiście gdzieś te zdarzenia w skali kraju się pojawiają, w otoczeniu naszego powiatu także, bo w tym roku śmiertelne zdarzenia, tak na przykład na powiecie przasnyskim, ale u nas odpukać na razie tych zdarzeń nie ma. My oczywiście działamy i prewencyjnie, i tu, jak pani redaktor zaznaczyła, bardzo dziękujemy za wsparcie mediów w tym temacie, ponieważ to jest bardzo duży, że tak powiem, odsetek dostępności tych wiadomości właśnie przez audycje radiowe. Mieszkańcy naszego powiatu słuchają tych audycji, biorą to do siebie, biorą to do serca. Oprócz tego staramy się włączyć organizacje także pozarządowe, staramy się włączyć samorządy lokalne w tak naprawdę to kampanię Czujkę na Straży Twojego Bezpieczeństwa, bądź też w tym roku już taka nazwa Czadowa Straż, która została zainaugurowana. I to przynosi efekty pozytywne, ale oczywiście apelujemy w dalszym ciągu, żeby nie lekceważyć tego zagrożenia, żeby nie, że tak powiem, umniejszać tej randze, bo jest to dosyć poważny przeciwnik w naszym, że tak powiem, życiu i bez odpowiedniego sprzętu, bez właśnie tych czujników tlenku węgla, nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać mu, więc tu bardzo dobrze, że weszła już ustawa, która nakazuje ten montaż w nowych obiektach tych czujników i Państwowa Straż Pożarna także się w to włączyła. Oczywiście pozostają jeszcze obiekty, które do tej pory zostały wybudowane, a nie posiadają tych czujników i tu jest ta akcja i kampania prewencyjna, ale myślę, że będziemy jeszcze starać się w kolejnych latach także i tak naprawdę w ciągu roku, także poza sezonem grzewczym, aby tę akcję i tą kampanię cały czas przypominać, bo jak widzimy, efekt jest pozytywny i widzimy to w statystykach. I choćby tak naprawdę jedno życie ludzkie na wiele, wiele lat ciężkiej pracy prewentystów, rzeczników prasowych, oficerów prasowych, jest to jednak pozytywny aspekt i to trzeba, że tak powiem, zauważyć. Jak na razie na naszym powiecie to się dzieje pozytywnie, powiedziałbym tak.
Panie komendancie, problem dotyczy całego roku, bo przecież są miejsca, gdzie jest woda podgrzewana przez piecyki gazowe, więc nie możemy tylko odnieść tego do zimy.
Tak,
jest
jak najbardziej. Ma pani redaktor rację, ponieważ głównie ten tlenek węgla, on będzie się wydobywał z instalacji właśnie, które są zasilane paliwem gazowym. No bo tam w otwartych komorach, jeszcze w starych typu piecach, tak zwanych tych Junkersach, to jest największe prawdopodobieństwo, że może dojść do takiego zagrożenia i uwolnienia się tej emisji tego tlenku węgla.
Także proszę państwa, czujka w każdym domu, świetna akcja, wspieramy całym sercem i będziemy o tym mówić na antenie naszego radia. I jeszcze jedno wydarzenie, jedno państwa działanie, że tak powiem, odnoszące się do zimy, czyli ogromne mrozy i tutaj państwa działalność, rozstawianie namiotów, tak, zapewnianie mieszkańcom miejsc, gdzie mogli się przez chwilę ogrzać. Tak więc ta działalność wieloetapowa, wielotorowa straży.
Tak, pani redaktor, szanowni państwo, ta działalność była zawsze, że tak powiem, na każdej płaszczyźnie. Teraz oczywiście myślę, że tych zadań będzie przybywało w związku z tym, że Państwowa Straż Pożarna i w ogóle straże pożarne ochotnicze też są głównymi podmiotami właśnie w zadaniach obrony cywilnej i ochrony ludności. I tu myślę, że jeszcze niektóre nawet niesklasyfikowane zagrożenia będą przed nami i będziemy musieli próbować radzić i zaradzać tym właśnie przeciwnościom. Ale na razie przygotowujemy się, staramy się, że tak powiem, myśleć na tak zwane 3 minuty do przodu i bierzemy pod uwagę oczywiście zagrożenia, które występują na naszym powiecie i adekwatnie do tych zagrożeń staramy się przygotować sprzętowo.
Panie komendancie, samorządy poczyniły ogromne zakupy w ostatnich miesiącach. Związane to jest oczywiście z ustawą o obronie cywilnej. Czy to jest z państwem konsultowane, te potrzeby, to co jest najbardziej potrzebne, czego potrzeba najwięcej na danym terenie? To są wspólne działania ze Strażą Państwową?
Tak, aczkolwiek powiem tak, że rok ubiegły te środki do samorządów, do jednostek samorządowych, tych gmin i miast przyniósł, że tak powiem, w różnych wielkościach i niekiedy one były już scedowane na konkretne zakupy, ponieważ trzeba było doposażyć właśnie logistycznie i gminy, i miasta. Ale tak wielokrotnie otrzymywaliśmy takie informacje, że na przykład dana gmina miała zakupić jakiś agregat, więc pytali nas, gdzie najlepiej, jakie ten sprzęt, że tak powiem, zakupić, żeby był jak najlepszy. No i w ten rok także tutaj będzie pewnie w tym kierunku procedowany. Wiemy, że zakupy sprzętowe, one prawdopodobnie będą dopiero na kolejnym etapie, bo pierwsze środki, które zostały uruchomione, one są na budowę budowli ochronnych, tu na projektowanie tych budowli ochronnych, a dopiero w dalszym czasie będą uzupełniane te magazyny i bazy sprzętowe.
A jak pan przyjął wiadomość, że Ciechanów wybuduje profesjonalny schron połączony ze szpitalem?
Myślę, że to jest pozytywny aspekt, ponieważ miasto samo w sobie nie posiada według naszych danych i według tego, co dokonywaliśmy wspólnie z zarządzaniem kryzysowym miasta rozpoznania, nie posiada takiego obiektu, a jednak, szanowni państwo, to jest w samym mieście mieszka 50% populacji naszego powiatu, więc ja myślę, że taka inwestycja jak najbardziej jest potrzebna i długo wyczekiwana także przez mieszkańców miasta Ciechanów.
Panie komendancie, jakie zakupy państwo poczyniliście? Coś strategicznego, czy też uzupełnienie po prostu potrzebnych rzeczy, potrzebnych urządzeń?
Tak, jak najbardziej. Państwowa Straż Pożarna zyskała ogromne pieniądze na komendę powiatową. W Ciechanowie przypadło ponad 760 tysięcy złotych, z czego na wydatki bieżące przeznaczono ponad 500 tysięcy, ponad 250 stanowiły zakupy inwestycyjne. Za te środki doposażyliśmy się między innymi w zestawy poduszek niskociśnieniowych, zestawy sprzętu hydraulicznego, doposażono się w korki uszczelniające właśnie dla grupy specjalistycznej, zakupiono szereg sprzętu w wykonaniu zagrożeniu przeciwwybuchowym, także dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, w tym latarki, wentylator o napędzie na przykład wodnym, który jest potrzebny, i szereg innego asortymentu, w tym także dokonano remontów części garażowych, które mogą służyć przyszłościowo także jako magazyny pod sprzęt właśnie OC, ale nie ukrywam, że potrzeby są dużo, dużo większe.
Samochody?
Nie tyle samochody, pani redaktor, co właśnie ta baza, bo trudno nakupywać sprzętu i trzymać go na zewnątrz, pod chmurką tak zwaną, a nasza komenda, ona ma ograniczone możliwości jakby absorpcyjne w tym pozyskiwaniu tego sprzętu i przetrzymywaniu. No i mamy taką potrzebę wybudowania właśnie części takiej garażowej jeszcze na naszym terenie, na naszej działce, która może służyć jako magazyn OC i OL. I tu prowadzimy rozmowy oczywiście z jednostką samorządu terytorialnego, ze starostwem. Mam nadzieję, że taki wniosek będzie skonstruowany, mam nadzieję, że będzie przychylnie rozpatrzony przez wojewodę i będziemy mogli ruszyć, bo nie ukrywajmy, że jest potrzeba, żeby ten sprzęt miał tak naprawdę swoje miejsce na naszym powiecie, a jednocześnie bliskość komendy, czyli tak naprawdę na naszym terytorium, pozwala, że ten sprzęt będzie i pod okiem strażaków, i szybko dostępny gdzieś do przemieszczenia.
Na wyciągnięcie ręki, dosłownie.
Dokładnie.
A proszę powiedzieć, panie komendancie, jeśli chodzi właśnie o samochody, o które zapytałam, czy państwo jesteście w tej chwili zabezpieczeni w dobry sprzęt, czy też no, te potrzeby cały czas rosną jednak?
Pani redaktor, ja powiem tak, że my przez wiele poprzednich lat staraliśmy się tą flotę naszą samochodową wymieniać i uważam, że jesteśmy dobrze doposażeni jako komenda. Oczywiście mamy jakieś swoje potrzeby, ale one będą, myślę, dopiero realizowane w zakupach centralnych, ponieważ są to pojazdy, które kosztują już blisko 3 miliony złotych za sztukę. Jest to choćby samochód ratownictwa chemicznego i samochód w tym momencie podnośnik, ciężki samochód podnośnik, i one są sprawne, są oczywiście do działań, nic się z nimi nie dzieje, natomiast mają już swoją normę eksploatacyjną przekroczoną i przyszłościowo, jeśli byśmy gdzieś myśleli, to jak najbardziej byśmy chcieli, żeby te pojazdy były podmienione na nowsze. Jeśli chodzi o samochody ratowniczo-gaśnicze, tutaj jakichś większych problemów nie mamy, ale będziemy się starać w miarę pozyskiwania środków oczywiście o także podmianę. Komendant główny jakieś 2 lata temu obniżył normy eksploatacyjne dla takich pojazdów, więc teraz norma taka podstawowa dla samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego to jest już 8 lat. Po tym okresie możemy starać się o zakup nowego pojazdu. Więc w tym przedziale jakby w ramach mamy jeden pojazd, jest sprawny, jeśli znajdziemy się na liście zakupowej, to będziemy starać się realizować ten zakup. Jeśli nie, z dofinansowaniem, no to niestety, ale z własnych środków, ani nawet ze środków, które byśmy pozyskali z samorządu, w 100% nie jesteśmy sami w stanie zrealizować takiego zakupu.
Miejmy nadzieję, że głos pana komendanta zostanie zauważony i wysłuchany. Panie komendancie, kończąc ten temat, chciałabym zapytać o wsparcie jednostek OSP z terenu powiatu ciechanowskiego, no bo przecież widzimy, jakie piękne pojazdy są kupowane, jak one są witane przez społeczność. To jest dla państwa ogromne wsparcie, nowe samochody, szkolenia strażaków, ochotników. No i tak naprawdę nie jest tutaj tajemnicą ani nowością to, co powiem. Mówi się, że strażacy OSP dorównują państwu w wyszkoleniu.
Tak, jak najbardziej. Szanowni państwo, jeśli chodzi o strukturę ochotniczych straży pożarnych, no to ilościowo, sprzętowo, ilościowo to znacznie przekraczają przecież Państwowa Straż Pożarna, ale sprzętowo od kilku lat doposażani, poprawiają swoje warunki zarówno i lokalowo-socjalne, czyli remontują garaże, docieplają garaże, dostosowują je do potrzeb, aby mogli nawet w okresie zimowym trzymać tam pojazdy z wodą, czyli ogrzewane są te boksy, i sam sprzęt także jest sukcesywnie wymieniany i to ja patrzę z perspektywy tutaj ponad 5 lat, że nasz powiat bardzo dobrze stoi, jeśli chodzi o pojazdy ratowniczo-gaśnicze, o samochody średnie, o samochody ciężkie. Staramy się operacyjnie tak rozlokować i tak namawiać samorządowców, aby każda strona, każda część naszego powiatu najbardziej oddalona miała już samochody ze zwiększonym potencjałem wodnym, aby nawet jeśli nie ma takiej możliwości, to dwie sąsiednie na przykład jednostki posiadały samochody ciężkie, samochody ratowniczo-gaśnicze z minimum takim 5000 litrów wody. I tu muszę powiedzieć, że udaje nam się te rozmowy pozytywnie zawsze realizować, kończyć to inwestycjami i co roku nasz powiat wzbogaca się tak naprawdę o kilka samochodów. W tamtym roku ubiegłym taki nowy samochód trafił do OSP Szyjki, drugi samochód średni, ale jako drugi też do jednostki trafił do jednostki OSP w Pawłowie. Na ten rok też planujemy i mam nadzieję, że też się nam uda gdzieś na listę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji taką jednostkę wrzucić, która otrzyma dofinansowanie i wzbogaci, powiem, własną gminę, ale także i zabezpieczy operacyjnie dla nas teren bądź część gminy właśnie pod kątem pożarowym, mając na już nowy pojazd. Ja muszę powiedzieć, szanowni państwo, że bardzo mało już mamy w tym momencie pojazdów, tak naprawdę, które są tam z rocznika 90 i niżej. To już w większości jednostek są samochody, które są od właśnie 95, niektórzy potem już 2015 i w górę zaczynają się te pojazdy. I ta średnia mnie cieszy, że ona maleje w wieku pojazdów, ponieważ im sprawniejszy sprzęt, tym bardziej możemy liczyć na kolegów druhów i oni także, widząc tak naprawdę ten element motywacyjny, bo nie ukrywajmy, że lepiej się jeździ przysłowiowym manem, czy tam z jakimś Renówko, czy Scania, obojętnie, niż starym Jelczem, czy starym, tak, GBA. Ale to wszystko, szanowni państwo, jest dla dobra mieszkańców, dla bezpieczeństwa. A jak mawia przysłowie, te bezpieczeństwo zawsze trzeba inwestować i to nie jest nigdy inwestycja taka nadaremno. Więc ja liczę na to, że co roku dalej będziemy starali się jeszcze te jednostki, które gdzieś tam delikatnie pozostały z tyłu, o doposażenie w te nowe samochody, tak byśmy, że tak powiem, całością powiat i poszczególne gminy zabezpieczyli już w sposób taki prawidłowy.
Panie komendancie, trwają właśnie wybory w poszczególnych jednostkach prezesów, naczelników, zarządów jednostek OSP. A więc rozumiem, że tutaj oczekiwania, jeśli chodzi o współpracę, są bardzo duże, tak?
No tak, mamy rok, szanowni państwo, panie redaktor, mamy rok sprawozdawczo-wyborczy. Ten drugi człon właśnie wyborczy powoduje to, że w tym roku wybierane są nowe zarządy, nowe władze w jednostkach. W tej chwili w samych jednostkach, niebawem będziemy mieli w zarządach gminnych, a jeszcze do końca roku będziemy mieli także i wybory w zarządzie powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, jak pan odniesie się, panie komendancie, do takiego znanego powszechnego określenia, że Polska Straż Pożarna i zawodowa, i ochotnicza, to jest fenomen na skalę światową.
Szanowni państwo, to już wielokrotnie, może też ja tu mówiłem, ale to jest prawda. To jest fenomen na skalę światową, ponieważ my poprzez organizację i odwodów operacyjnych, i na Mazowszu tak zwanych plutonów ratowniczych, w skali nawet kraju całego jesteśmy w stanie zmobilizować, ponieważ jest to system scentralizowany, i jesteśmy w stanie na rozkaz zmobilizować pewną ilość sił i środków, czyli pewną ilość samochodów odpowiednich, które są potrzebne do danego zdarzenia, i ludzi do tych samochodów, i przemieścić ich tak naprawdę z jednego obszaru, czy z jednego krańca Polski na drugi kraniec, i to w bardzo szybkim okresie, bo jeśli chodzi o odwody operacyjne, to tam te czasy są, nawet jeśli chodzi o Mazowiecką Brygadę Odwodową, to są do 2 godzin mobilizacji i wyruszenia w działania.
No to rzeczywiście bardzo szybko. Panie komendancie, a były obawy w związku ze zbliżającą się wiosną po tak srogiej i śnieżnej zimie? Mieliście państwo obawy, że będzie więcej problemów?
No mieliśmy takie obawy i tu wiemy, że sąsiedzi borykają się z właśnie wezbraniami, głównie na dopływach do rzeki Wkry. My także kontrolujemy rzekę Wkrę, rzekę Łydynię, ale muszę państwu powiedzieć, że na chwilę obecną nie mamy takich zagrożeń. Oczywiście zdarzają się te wylewy, te wezbrania, ale to w miejscach, w tych, w których od kilkunastu albo i nawet więcej lat ta rzeka po prostu podnosi ten stan i wylewa gdzieś tam na pola, ale żadna infrastruktura, ani drogowa, ani budowlana nie jest w tym momencie zagrożona i te stany nie są podniesione do stanów alarmowych.
Oby tak zostało. Panie komendancie, od tych wzniosłych słów o wielkości, o idei pracy straży, aż mi trudno przejść do tak prozaicznego tematu jak wiosenne wypalanie traw. Ileż my już razy mówiliśmy na ten temat, a tu się okazuje, że cały czas dochodzi do takich incydentów. Jakby pan najprościej chciał przestrzec osoby, którym chodzi po głowie wypalanie swojego otoczenia?
Tak, pani redaktor, szanowni państwo, najprościej, chociaż nigdy nie lubię z tej strony zaczynać, ale chyba najprościej jest postraszyć trochę sankcjami, czyli karami, zarówno grzywnami, jak i tak naprawdę pozbawieniem wolności. I tu kodeks zarówno karny, jak i ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, one przewidują takie sankcje i muszę państwu powiedzieć, że to są nawet kwoty rzędu do 30 tysięcy złotych za właśnie wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, gdzieś pasów przydrożnych, kto taką roślinność wypala. Więc ja przestrzegam przed takimi działaniami. Oczywiście od wielu lat ten przełom zimy, wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta ta liczba pożarów i my to zauważamy, tak, że to jest kampania Stop Pożarom Traw trwa od marca do końca kwietnia i w tym okresie głównie te wzrosty są notowane. Przestrzegając wszystkich, to nie użyźnia gleby, tak jak my potocznie myśleliśmy kiedyś, że to poprawia w jakości gleby. Nie, to tylko i wyłącznie powoduje ryzyka tego, że wypalanie tych traw prowadzi do degradacji, do niszczenia warstwy tej próchniczej, zabija mikroorganizmy tak naprawdę, powoduje nawet śmierć zwierząt i gatunków pod ochroną. Dodatkowo dla samych osób, które znajdą się w bezpośrednim bliskości takiego pożaru, ryzyko zatrucia tak naprawdę dymami pożarowymi, ryzyko poparzenia, ryzyko śmierci nawet. Oczywiście takie działania wypalania traw na użytkach, na nieużytkach rolnych powoduje także jakby brak widoczności, albo nie powoduje, może tylko zmniejsza widoczność na drogach komunikacyjnych i może powodować wypadki. Już nie mówię o tym, że dosyć często może spowodować wzrost takiego pożaru, czyli niekontrolowane rozprzestrzenienie się pożaru i zagrożenie na sąsiednie obiekty, na las, który może być w okolicy. To wszystko skutkuje, tak naprawdę takie działania skutkują tylko i wyłącznie negatywnym aspektom, a nie przynosi żadnego efektu pozytywnego. Tak więc przestrzegamy, że takie wypalanie to jest proces tak naprawdę nieodwracalny dla środowiska, dla ludzi także. W niczym nie pomaga, a tylko i wyłącznie szkodzi.
Myślę, że te słowa są najlepszym podsumowaniem tego zjawiska. Cała nadzieja w młodych, panie komendancie, a tu 13 marca odbędą się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Zapewne te pytania i podobne będą na tym turnieju, tak więc liczymy, że młodzież będzie wiedziała, jak się zachować.
Tak, pani redaktor, staramy się edukować i chyba to jest ta właściwa ścieżka, żeby zaczynać od tych najmłodszych, bo jakby nie było, oni mają, że tak powiem, najbardziej chłonne umysły i dosyć często wydaje mi się, że najbardziej szalone pomysły, więc żeby trafić, staramy się od tych najmłodszych.
Podobnie chyba jest z salą Ognik, gdzie państwo też intensywnie prowadzicie edukację dla dzieciaków.
Tak, jak najbardziej. W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie znajduje się taka sala Ognik, sala edukacyjna. My tam rocznie przyjmujemy nawet ponad 500 dzieciaków, które zapoznają się z zagrożeniami, w tym także z tymi elementami kampanii społecznych, a także przy okazji mogą poznać tak naprawdę pracę i specyfikę pracy strażaka.
Przyszli strażacy, podejrzewam. Każdy chce być strażakiem.
Oby tak było, pani redaktor.
Panie komendancie, i na zakończenie ogromne gratulacje. Ma pan już stopień starszego brygadiera, tak więc jesteśmy dumni, że kieruje pan ciechanowską jednostką.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Tak, jak pani zauważyła, moi przełożeni gdzieś zauważyli ten wkład mojej pracy i służby w działalność. Już tu powiedziałbym, że ciechanowskiej komendy i wnioskowali o to, abym dostał stopień wyżej, czyli w stopień właśnie starszego brygadiera, za co im dziękuję i państwu również dziękuję, bo wszelkie akcje, wspieranie właśnie naszych działalności, to także ma wpływ na postrzeganie wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.
Starszy brygadier Tomasz Gajewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie komendancie, za te bezcenne informacje związane z naszym bezpieczeństwem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, szanowni państwo. Dziękuję, pani redaktor.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.